Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go również i zachęcam do wspierania mojej pracy na patronite.pl/Sekielski. Dzisiaj Joasia Skrzypczak przyjechała do mnie.
Cześć Marku.
Z niedalekiego Wilanowa. Bardzo znana trycholożka.
Tak mówią.
No i co? I przyjechałaś speakerkę wygłosić. Rozumiem.
Tak, przyjechałam zrobić swój, tak jak to się ładnie nazywa w ośrodkach, piciorys. Taki mam trochę żal, że ja tego w ośrodku nie miałam możliwości napisać. I w zasadzie też nigdy o tym nie mówiłam, bo nikt o to nie pytał. I myślę, że ten okres abstynencji, który już mam, czyli 1,5 roku, to nie jest jeszcze ten taki moment, gdzie lepiej pewnych rzeczy nie ruszać, bo może się dobrze powspominać. Ale gdzieś tam taka stabilność jest, że mogę o tym mówić i pewne rzeczy sobie przypomnieć i też mieć ten odcinek do tego, żeby wrócić w razie w sobie przypomnieć.
A jak sobie radzisz z lękiem pewnie, który się zakładam, że może się pojawić, który się wiąże z tym, że masz potężną dosyć społeczność na Instagramie, tam ile osób cię obserwuje?
133 tysiące.
W związku z zawodem, który wykonujesz, nie boisz się, że to może mieć jakieś konsekwencje?
Nie, wiesz co, dlatego, że jak ja wróciłam z ośrodka, bo ja zniknęłam na 2 miesiące, w zasadzie teoretycznie z dnia na dzień wrzuciłam jakiś tam komunikat, że mnie nie będzie, bo muszę zadbać o siebie, zdrowie mi się posypało. I gdzieś tam zaczynały się pojawiać jakieś domysły w internecie. Więc stwierdziłam, że czas wyłożyć kawę na ławę. I w pewien sposób to była moja proteza. Dlatego, że w momencie, kiedy ja bym złamała abstynencję, to poczucie winy i to, że ten wstyd taki, że trzeba się będzie przed sobą samą przyznać, jak i też przed społecznością, pacjentami czy pracownicami, jest tak hamujący dla mnie, że ja tego nie zrobię. Więc ja otwarcie mówię o swoim uzależnieniu, o tym, że jestem alkoholiczką, że jestem w terapii, że jestem w zdrowieniu, jak mam gorszy czas, to też o tym mówię, znikam z social mediów, żeby zadbać o siebie. No ale też jakby były takie pytania, czy planuje się u ciebie pojawić. Zresztą nam tak się udało porozumieć w końcu, że tu jest.
To trochę trwało już.
Trochę to trwało, tak. Ale ja myślę, że nie, bo jeżeli dostajesz wiadomości typu hej, dzięki tobie nie piję, albo wiem jak rozumieć na przykład mojego ojca, który pił, bo u nas się o tym nie rozmawiało, to za bardzo dużo daje tym osobom. Ale też pojawiają się oczywiście sygnały, że teraz Skrzypczak nie pije, to cały świat będzie zmieniać i wszędzie zakazywać picia, tak? Jak gdzieś pokazuje jakieś absurdy, czy takie, wiesz, pijaństwo, które jest na co dzień i nie wiem, idziesz do spa i ci proponują kieliszek prosecco, tak? No ej, chwila, to dlaczego mi nie dacie działki heroiny? No to samo, tak?
Bo można, nie można jej kupić na rynku, w sklepie.
Bo jest nielegalna. Alkohol jest takim przyzwoleniem, tak? Więc za każdym razem, gdy ja otwarcie o tym mówię, no to wiadomo, no masz zawsze zwolenników i przeciwników, więc ja uważam, że jeżeli coś w kimś nas boli, no to przyjrzyj się, czy to nie jest twoje, tak? I najciemniej pod latarnią, więc myślę, że ci, którzy mówią, że o, ja teraz będę zmieniać świat, to sami gdzieś tam mają ukryte.
No dobrze, to idźmy do tematu. Gdzie te uzależnienia są? Gdzie się pojawiły? Kiedy?
Pierwszy, myślę, był alkohol. No jak to... Nie, chociaż pierwszy były papierosy, co jest ciekawe. Ja paliłam dlatego, żeby być akceptowana. To były jakieś czasy gimnazjum. I pamiętam, że podkradałam ojcu papierosy. Biegłam do parku na drugą stronę ulicy. Siedziałam pod drzewem i uczyłam się zaciągać. Do takiego stopnia, że oczywiście wracałam do domu i wymiotowałam. Więc to był pierwsza używka. Później był alkohol, jakieś tam wagary, piwa. To też w zasadzie było po to, żeby być akceptowaną, dlatego że ja nie miałam znajomych, ja nie miałam kolegów, ja nie miałam przyjaciółek, tak jak moja siostra. Ja nigdy nie spałam u nikogo na przykład w domu na noc, bo nie miałam takich koleżanek.
A czemu tak było?
Bo ja byłam bardzo złośliwym dzieckiem. takim niegrzecznym według moich rodziców. Jakby dzisiaj wiem, że byłam dzieckiem, które wołało i prosiło o pomoc. I to tak mocno we mnie siedzi, że ja mam taki album ze zdjęciami ze swojego dzieciństwa, takie pudełko. Od roku już w zasadzie na mnie czeka, że ja będę miała odwagę tam zajrzeć. I ja nie mogę się nadal przełamać, dlatego że ja cały czas tam widzę nieszczęśliwą dziewczynkę ze smutnymi oczami. Takie nieszczęśliwe, niezadowolone dziecko, nie? Które nie dostało miłości tyle, ile chciało, ile potrzebowało. I jakby ta złośliwość moja, no to też było zwrócenie na siebie uwagi, tak?
Wspomniałaś w tym mailu, że coś takiego do mnie, tam padła jakaś taka fraza, że tak teoretycznie taki idealny dom. Właśnie mi ta fraza stanowiła, teoretycznie idealny dom.
No bo teoretycznie u nas w domu nie było alkoholizmu. Teoretycznie. Dlatego, że no, tata pił piwo na wieczór, no bo piwo pił. Zawsze każde święta, no to też jak jechaliśmy do rodziny, no to zawsze tam flaszka na stół lądowała. Ale co jest ciekawe, dzisiaj też się właśnie na ten temat zastanawiałam. Moja babcia była alkoholiczką. I moja babcia, już nawet nie wiem ile lat temu, zmarła będąc w ciągu po Wielkanocy. Potknęła się, zachłysnęła piaskiem i tak ją znaleźli. I wiesz, nikt z nami nie rozmawiał na temat tej choroby, na temat tego, co się wydarzyło. Ja pamiętam też dziadka, jak jeździłyśmy na wakacje, jak się tam z babcią pokłócili, no to polopirynę słynną i piwo, nie? No, to, więc ja później też miałam takie rozkminy, czy to tam przypadkiem jeszcze nie było lekomania jakaś, nie? No bo ta polopiryna zawsze szła, no nie wiem, co to miało dawać, nie wiem nawet, co tam jest w składzie, że miało to dawać taki efekt. No teoretycznie na zewnątrz dobry dom, ale była stosowana przemoc wobec mnie do 17 roku życia. I fizyczna, jak i również psychiczna, ponieważ ja dopiero niedawno sobie zdałam sprawę, że ja nie mogłam niczego czuć. Ja nie mogłam mieć żadnych swoich uczuć, bo moja mama wiedziała lepiej. Moja mama wiedziała lepiej, co ja czuję. Moja mama wiedziała lepiej, jak jest, jak było. No, więc tak to wyglądało.
To boli jeszcze chyba teraz, jak mówisz, nawet, nie?
No to są, wiesz, cały czas świeże rany. Ja tak naprawdę też, no nie mówiłam tego wcześniej, ale ja się odcięłam od rodziców. Jak zaczęłam trzeźwieć, odcięłam się od rodziców. I zrobiłam to dlatego, że chciałam siebie postawić na pierwszym miejscu. I nie zapomnę, jak siedziałam na palarni z kolegami i mówię, słuchajcie, co ja mam zrobić, bo moja mama chce mnie odwiedzić. A on do mnie
na palarni w ośrodku.
Tak, tak. No, mój jeszcze nauk jeden. I oni się pytają, ale ty chcesz, czy ty chcesz, żeby cię mama odwiedziła? Ja mówię, no nie, tak nie bardzo, ale ja nie chcę sprawić jej przykrości. No i on mi wtedy powiedział takie jedno ważne słowo. No, ty na tym poczuciu winy, co ty dojedziesz tam, skąd ty wracasz. I jakby pomogli mi przegadać, jak ja mam to napisać, co ja mam to zrobić, no bo do mojej mamy to nie trafiało. 3 razy napisałam to samo, aż, wiesz, nie chciałam też jej stawiać takich warunków na zasadzie, jak nie zmienisz podejścia, to ja się przestanę odzywać, tylko po prostu podjęłam taką decyzję i powiedziałam, że ja na ten moment muszę zadbać o siebie i w momencie, kiedy będę w stanie to zrobić, to się odezwę. No, już jestem po jednym spotkaniu z mamą i teraz na święta jadę do siostry i mama też tam ma być, więc już nawet rozmawiałyśmy przez telefon. Z ojcem nadal nie mam kontaktu, ale to tylko i wyłącznie chyba dlatego, że on też nie nalega na to. Nie próbuje, mój terapeuta mówi, że się mnie boi. Boi się też tych, nie wiem, tego zmierzenia się, tak, z tym problemem i rozmowy w ogóle na ten temat. Ja myślę, że on cały czas ma problem pogodzić się z tym, że jego córka jest alkoholiczką i nie przyjmuje tego do uwagi, do siebie, nie? No bo przecież jesteś kobietą, która osiągnęła w życiu sukces. Po tacie. Ładna jesteś po tacie, wszystko masz takiego super po tacie, ale jesteś alkoholiczką? No jak? Przecież to wstyd, nie?
Kobieta do tego.
Tak, tak.
Córeczka, tatusia.
Tak. No, więc właśnie.
No to wróćmy do tego alkoholu i innych substancji.
Pierwszy raz z narkotykami miałam styczność też w gimnazjum. To była amfetamina, ponieważ ja się też bardzo źle uczyłam. Z roku na rok, wiesz, trzecia trójka od dołu. I pamiętam, że miałam bardzo duży problem z nauczeniem się tej takiej tabelki z czasami z niemieckiego, więc mój ówczesny chłopak mówi, to na amfetaminie się idzie nauczyć. Więc on mi załatwił tą amfetaminę. My to wciągnęliśmy u mnie w domu. I z tej nauki było tyle, że nie mogłam tej kartki znaleźć, więc w całym tym amoku, tak, w całym tym amoku po prostu przejrzałam cały swój pokój, żeby znaleźć tą kartkę i taki był efekt brania amfetaminy. Później amfetaminę jeszcze chyba ze 2-3 razy gdzieś tam miałam kontakt w życiu. Alkohol, no to były głównie imprezy. Ja też mając 17 lat, co ciekawe, pracowałam, żeby zarobić na swoje studia. Bo też dostałam taki warunek, że jeżeli chcesz iść na uczelnię prywatną, to musisz sobie na nią zarobić. Więc mając 17 lat, ja sprzedawałam alkohol u mnie w rodzinnym mieście na dyskotece, pracując jako hostessa. Oczywiście wtedy również pijąc. No i nikomu to nie przeszkadzało, tak? I połowę pieniążków miałam odkładać, a połowę pieniążków miałam na swoje jakby bieżące wydatki.
Na balety.
No niekoniecznie, no bo myślę, że alkohol był w pracy, tak? No ktoś tam, panowie płacili za to, że my z nimi piłyśmy, mm-hmm. nie? No to w ogóle dla mnie to jest dzisiaj, wiesz, niepojęte. Ja po prostu bardziej rozebrana niż ubrana, mając 17 lat, biegałam po dyskotece, gdzie ojciec przychodził z kolegami i mówił, o to moja córka, nie? No dla mnie, no nie wiem, no ja bym się po prostu chyba dzisiaj spaliła ze wstydu, albo zrobiła wszystko, żeby moje dziecko tak nie musiało pracować, tak? Więc to były pierwsze kontakty, później były studia. Więc no tam już były imprezy za imprezami, studenckie lata. To były też takie czasy, gdzie ja pierwszy raz miałam koleżanki. Nawet się cieszyłam, to już były studia magisterskie, gdzie ja miałam naprawdę super koleżanki, bo nigdy nie miałam koleżanek, ale to głównie zawsze były imprezy, tak? No i picie piątki, soboty w tygodniu, potem się szło na zajęcia. I pierwszy raz styczność z kokainą miałam jeszcze na studiach w Poznaniu, ale ja wtedy nie brałam jakby, że nie, narkotyki to w ogóle zło. Gdzieś tam pojawiała się trawa, ale ja po trawie zawsze wymiotowałam, więc to w ogóle do mnie nie trafiło. No i jak się przeprowadziłam już tutaj do Warszawy, to wtedy się pojawiła kokaina. Pamiętam, spotykałam się z takim chłopakiem i taka byłam dumna, że wiesz, że no, byłam na imprezie, tam sobie zaćpałam i w ogóle super.
A to, że kokaina taki dobry, taki lepszy narkotyk taki trochę?
No taki, bo wiesz, bo ci ludzie byli fajni, nie? Bo to były fajne imprezy, bo to się działo na VIP-ach.
O dupce, tak mówiąc, kokainy nie wciągają, bo to droga zabawa jest.
Tak, nie? tak. I wiesz, to w ogóle też jak, pamiętam, poszłam do ośrodka i wiesz, powiedzieć, że jestem narkomanką, no nie, no przecież ja nie jestem narkomanką, no bo to narkoman, to tam amfetaminę, metamfetaminę, ćpałam kokainę, nie? I długo mi to nie przechodziło. Ta kokaina chyba też z tego powodu, że ja na wszystkie inne narkotyki źle reagowałam. Ja miałam bardzo mocne zejścia do tego stopnia, że na jakieś takie straszne, dołujące fazy mi się włączały, typu ja leżałam, udzielałam się nad sobą, wiesz, nie wiem, czy to jakieś psychozy też nie były, więc to tak dla bezpieczeństwa, ale też ja miałam tak to wszystko wycyrklowane, że do pewnego momentu, bo wiedziałam, że jak przekroczę ten moment, no to będę miała dół takie zejście, że ja się nie pozbieram, nie?
No. Ale potrafiłaś rzeczywiście zahamować, żeby mówiłaś sobie dość w trakcie imprezy?
Ja miałam coś takiego, że mi się zawsze włączało, jak wiadomo się tam jeździło na te aftery, nie aftery, bo to przecież Warszawa to tym bardziej jest dużo możliwości, jeżeli chodzi o ćpanie. Coś takiego mi się włączało, że przychodziła pewna godzina i jechałam do domu. I mnie się nie dało zatrzymać. Więc taki chyba instynkt samozachowawczy jeszcze. Albo jak czułam, że się czuję niekomfortowo, albo coś się dzieje, albo ktoś się próbował do mnie dobierać, to po prostu nie ma mnie i mnie nie ruszysz, nie? I wyjeżdżałam. W tym ostatnim okresie, no to już w zasadzie było picie i ćpanie w domu, więc już nie chodziłam wtedy na imprezy. I o ile to były weekendy, no to jeszcze wiedziałam, że dobra, w piątek mogę sobie zacząć, tak? W sobotę sobie mogę przećpać, przepić, w niedzielę, no to tam do którejś godziny, żeby po prostu w poniedziałek pójść do pracy. A w ostatnim, już tym najgorszym momencie, no to już było tak, że ja wracałam z pracy, sypałam sobie kokainę, otwierałam prosecco i czułam dopiero ulgę.
Takie w białych rękawiczkach trochę.
No, wysoko funkcjonujące, uzależnione, nie?
A biznes swój prywatny zaczęłaś kiedy prowadzić?
Wiesz co, ja odeszłam z korpo, bo po drodze jeszcze miałam epizod depresji. Znaczy dzisiaj już wiem, że to była też konsekwencja picia. I wydawało mi się, że to był mobbing, ale ja wtedy zarządzałam w korporacji 8 pracownikami, byłam kierownikiem regionalnym na połowę Polski w firmie kosmetycznej, w dziale sprzedaży. I ja nie wyrabiałam tej presji całej chyba, wiesz, bo miałam strasznie taką naciskową szefową i odbijałam sobie to w weekendy. I w pewnym momencie, wracając z urlopu, zaczęła mnie boleć łopatka. Myślałam, że mnie zawiało, bo to tam na Kubie jakiś sztorm był. Po czym po 2 tygodniach nie byłam w stanie wstać z łóżka. I mi jakby organizm wtedy powiedział, ej, sorry, ale no dalej nie pociągniesz tak, jak ciągniesz. I ja wtedy trafiłam na dzienny oddział psychiatryczny. Już byłam wtedy w takim stanie, że mówiłam do lekarza, zamknijcie mnie na drugim końcu świata, ja się na to godzę. Bo ja po prostu nie jestem w stanie wytrzymać z ludźmi i z sobą. I wtedy były jakieś takie sugestie, że tutaj no może ośrodek dla, znaczy w sensie jakby AA, ale ja wtedy mówiłam, no ale przecież jaki ja mam problem z alkoholem, przecież ja nie mam problemu z alkoholem, przecież ja nie leżę na ulicy i w ogóle o co chodzi.
Czyli tak? Psychiatrzy coś tam widzieli.
Tak, a poza tym, no wiesz, no ja byłam 3 miesiące w dziennym ośrodku, na otwartym oddziale dziennym, no i ja przez 3 miesiące nie piłam, no to przecież jakbym miała problem, no to bym piła, tak? No i te wiesz, te mechanizmy już sobie fantastycznie działały. I wtedy ja wróciłam do pracy, zmieniłam stanowisko, tam też firmy nie wiedzieli za bardzo, wiesz, co się stało, czy ja do sądu nie pójdę, czy to faktycznie ten mobbing, czy nie. I później zmieniłam firmę, zeszłam w ogóle na niższe stanowisko, już nie byłam kierownikiem i w końcu po pewnym czasie stwierdziłam, że ja do tego nie pasuję, że to nie jest coś, co ja chcę robić. I wtedy przyszedł pomysł właśnie przekwalifikowania się troszeczkę, zwiększenia kompetencji o tą trychologię. No i swój biznes otworzyłam w pandemii. I więc ja byłam jeszcze wtedy w terapii i tak dość dobrze byłam poukładana, bo to był ten taki okres, gdzie ja w miarę funkcjonowałam, jakby chodziłam sobie na imprezę raz na 3 miesiące, ja to tak nazywałam, że muszę iść...
Byłaś w terapii, ale to nie była terapia uzależnień.
Nie. Dopiero teraz pierwszy raz byłam na terapii uzależnień. I poza tym, wiesz, no też miałam ten hazard po drodze, więc no przecież wyszłam z nałogu przez meetingi, chodziłam na terapię, ale terapia mi wtedy nie pomogła. No i tak naprawdę nie było takiego problemu, jak z tego, co sobie przypominam, że wiesz, że ja piłam ciągle. Po prostu raz na 3 miesiące, no raz na kwartał wychodziłam na miasto, sponiewierać się, w niedzielę umierać i wtedy jakby byłam gotowa, tak? Czyli to jakby to napięcie i ciśnienie musiało sobie zejść, żebym ja mogła pracować dalej. No ale to po czasie się zmieniło. Dlatego, że ja nie sądziłam, że moja firma zacznie się rozwijać w takim tempie, że nie będę wyrabiać na zakręcie. Ale też przyszła mi teraz taka myśl, czy po prostu to mnie tak nauk nie wykończył. Bo miałam pieniądze, było mnie stać na to, żeby sobie już kupować kokainę, bo wcześniej to było raczej takie żebranie. Wiedziałam, gdzie do kogo pójść, wiedziałam, z kim się kumplować, żeby wiedzieć, gdzie iść na imprezę, albo po prostu czasami się, no wstyd mi dzisiaj to mówić, no ale po prostu wpychałam, tak, żeby tylko ćpać. Ale zawsze też musiał być ten alkohol, żebym ja miała ochotę na kokainę, nie? No i zdarzało się, wiesz, no, picie do odcięcia filmu, no to jakby była normalność. Kiedyś też taka koleżanka, znałyśmy się z czasów szkolnych jeszcze, gdzieś tam z podstawówki, z gimnazjum. Spotkałyśmy się tutaj w Warszawie i ona mi kiedyś powiedziała, że ze mną jest wstyd wychodzić, bo ja jak się zawsze napiję, to szukam, gdzie tu coś można załatwić, no i że odwalam. A ja mówię, no ale o co ci chodzi, że się tak fantastycznie bawię? O co ci chodzi? I wiesz, no i były jakieś wyrzuty sumienia, ale czy tam jakieś takie poczucie wstydu, no ale to za chwileczkę było już zapijane kolejną imprezą, nie? Ja miałam więcej, słuchaj, ciuchów do wyjścia na miasto niż tak dochodzenia na co dzień, nie?
A hazard kiedy się pojawił?
Wiesz co, hazard się pojawił w momencie, kiedy ja zmieniałam pracę, bo ja wtedy przechodziłam z jednej firmy do drugiej, właśnie przechodząc na tego kierownika regionalnego. I mimo, że to ja złożyłam wypowiedzenie, jakoś tak potraktowali mnie tak, ściągnęli mnie do firmy i oddaj to, oddaj to, oddaj tamto, nie zapłacimy ci za taksówkę, bo my nie jesteśmy fundacją charytatywną, wracaj sobie sama, wiesz, bez informacji, że oddajesz narzędzia. I ja wtedy się spotykałam z takim chłopakiem, który chodził na karty do rodziców. A że miałam dużo czasu, no bo tam 3 tygodnie wolnego, no to stwierdziłam, Boże, przecież na tym portalu, tam PokerStarsie czy gdzieś można sobie grać, no bo ojciec kiedyś mi to pokazał. Bo to tak naprawdę mnie i siostrę ojciec uczył grać w pokera. Ja na tym PokerStarsie już kiedyś grałam, tylko za wirtualne pieniądze. No i tak mówię, a to może by coś tutaj ten, może by coś zagrać. No i tak się zaczęło. I to było tak, że ja miałam w pracy wszystko super ogarnięte, wiesz, jak pod linijkę, żeby mieć tylko ten święty spokój i móc sobie usiąść do tego komputera i zagrać. A jak ktoś chciał gdzieś coś ode mnie, no to sorry, ja mam dużo pracy, nie mam czasu, tak? I to było... Tu jeszcze w miarę byłam w stanie na początku to kontrolować, bo to tam, dobra, zagram za stówkę, jak nie, no to, to już dalej nie będę grała. I dopóki nie odkryłam, że tam są maszyny. I wtedy przepadłam. I ja miałam wypadek samochodowy, jadąc do firmy ze swoją pracownicą. I tak jak ja jeździłam około 6-7 tysięcy kilometrów miesięcznie po całej tam północnej Polsce, to o mało nie zabił nas gościu w Warszawie, przy Wisłostradzie. Spędziłam 5 dni w szpitalu i wiesz, takie poczucie winy, że jedziesz ze swoim pracownikiem, za którego jesteś odpowiedzialny i nigdy tamtędy nie jeździłam. I gdyby nie pewien brak informacji między działami w firmie, to byśmy nawet nigdy tamtędy nie jechały. Więc wiesz, wjechały mi takie myśli. I ja po 5 dniach, jak wyszłam z tego szpitala, to wtedy ojciec mnie też na przykład nie odwiedził, bo powiedział, że jest za daleko. A jeździł ze swoją kobietą do Monachium na Oktoberfest, więc to było takie mega przykre. Mhm. Mama przyjechała na 2 godziny, pojechała do domu, tam jeszcze królika miałam wtedy, to królik już wiedział, że coś jest nie tak, bo taką, wiesz, w ogóle dziurę wygryzł na kocu, gdzie, no skąd miał wiedzieć. I jak wtedy wróciłam do domu, ta samotność, te wyrzuty sumienia sprawiły, że ja wpadłam w ciąg. To był taki 2-3-tygodniowy ciąg hazardowy. I wtedy już mi było wszystko jedno, czy ja wygram, czy przegram. I już wtedy psychiatrze też zgłaszałam, że no wie pan co, ale ja już tego nie kontroluję. Ja już nie wiem, co mam robić. I wiesz, wykluczenia. I jak nie tutaj się wykluczyłam, zablokowałam karty, no to zaraz znalazłam inną stronę. Ja nawet jak do mamy jeździłam do domu, to miałam takie 2 miejsca, gdzie tylko ściągał internet. I doskonale wiedziałam, jak muszę się położyć. No i z domu tylko słyszałam, że Boże, ciągle w tym telefonie siedzisz. Ty ciągle siedzisz w tym telefonie, ale jakby nikt się na tyle głębiej nie zainteresował, co ja tam robię, nie? Albo jeszcze tak samo, jak była sytuacja z tą babcią, to tylko było cały czas mówione, że no, masz obciążenie genetyczne, musisz uważać. I to było wszystko, wiesz, jakby no ale co to znaczy, tak? No i myślę, że wtedy też zabrakło tych rozmów. No i z tym hazardem, i to też było ciekawe, bo ja wtedy nie piłam, już wtedy nie było, wiesz, kieliszka wina wieczorem, no bo miałam ten hazard. I w tej całej otoczce tych moich nałogów uważam, że to było coś, co robiło mi największe spustoszenie emocjonalne, bo tu masz te wyskoki w górę, w dół, nie? Taką tą euforię. Po żadnych narkotykach, które brałam i czy po żadnym alkoholu nie miałam takiego czegoś. Poszłam na terapię, ale też nie skierowana do ośrodka uzależnień i mi pomógł meeting. Ja poszłam, pamiętam, 17 grudnia. Poszłam...
Nagrywamy ten program 17 grudnia.
To jest chyba nie przypadek. 17 grudnia, 6 czy 7 lat temu poszłam na meeting i od tamtego czasu nie ruszyłam tego gówna ani razu. Później jeszcze... bo to był ten wypadek, wiesz, ten ciąg. Więc ja byłam 2 tygodnie w takim ciągu i jak chodziłam na te meetingi, to dla mnie to w ogóle było przerażające, jak ktoś jest w stanie, nie wiem, 6, 7, 8, 10 lat w czymś takim żyć, nie? Ja nie byłam w stanie życia pozbierać przez te 2-3 tygodnie. No i zawsze moim marzeniem było polecieć do Tajlandii. I mówię, skoro prawie mnie gościu zabił w Warszawie, to ja wzięłam debet, bo to ja też jakby straciłam wszystkie pieniądze, które miałam podkładane, wzięłam, zaciągnęłam debet i poleciałam do tej Tajlandii. No ale tam już było picie, nie? Bo była grupa osób, większość też leciała sama. Ale to też mi pokazało, że ja nie muszę siadać do tego komputera, więc z jednej strony pomogło mi to wyjść z tego nałogu, no ale ja cały czas nie byłam w zdrowieniu, no,
to jest
tak?
Klasyczne uzależnienie krzyżowe, nie? Tak. Po prostu wpadasz w... Co jest pod ręką akurat.
Tak, tak. No i tak samo jadąc do ośrodka, przecież ja pojechałam z problemem kokainy. Bo nawet będę...
Już na terapii uzależnień.
Tak, jak trafiłam pierwszy raz. Bo ja byłam w terapii. Bo trafiłam w czerwcu do ośrodka, a od listopada czy grudnia w poprzedniego roku byłam na terapii online. I były takie momenty, że ja wysypywałam na przykład kokainę do zlewu, no ale ja piłam. No więc, no co to było za... To w ogóle stanie w miejscu i po prostu tarzanie się we własnym błocie, nie? Mhm.
Co najgłupszego zrobiłaś po tych substancjach?
Ja myślę, że taką najgłupszą rzeczą było to, że ja z całkowicie obcymi ludźmi gdzieś jeździłam na jakieś imprezy po domach i to, że albo nie wiem, skakałam w Meksyku przez płot po pijaku, bo chciałam się wydostać, nie? To, że mi się nic nie stało, to, że mnie nikt nie zgwałcił, to jest naprawdę coś nade mną czuwało, nie? I jak dzisiaj patrzę z perspektywy czasu, no to jest przerażające, co ja robiłam. I naprawdę ja się sama prosiłam o to. I to, że mi się nic nie stało, że ja się nie połamałam, nie pozabijałam, nie podpadłam komuś, no bo to było picie i dźbanie do odcięcia, tak? Do wyłączenia tych emocji i no i niepamiętania tego, co się dzieje. Później ci ludzie, wiesz, opowiadali, co się działo. Typu, nie wiem, jakieś szpagaty po stołach robiłaś, inne rzeczy. No to tyle.
A czego żałujesz?
Żałuję, że tak późno dostałam pomoc. Że tak późno poszłam na terapię uzależnień. Że tak się musiało to wszystko potoczyć, jak się potoczyło. Żałuję też, że byłam taką osobą złośliwą. Jak to moi rodzice mówili, niegrzeczną. No i żałuję, że mnie to musiało spotkać.
Ale chyba tak wyczuwam bardzo dużo żalu do rodziców. Mhm. O co najbardziej?
O brak zrozumienia, brak wsparcia, brak miłości. Znaczy, moi rodzice uważają, że to dostałam. Ale ja tego nie czuję. Ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, że kocham moich rodziców. Więc to jest uczenie się siebie na nowo, ale też już na moich zasadach, tak? Bo mnie cały czas coś rozwala. Na przykład, nie wiem, moja mama ostatnio miała się z tym rozmowę i ona opowiada o moim bratanku. Nie wiem, siostrzeńcu, przepraszam, synu mojej siostry. I ona mówi tak, no bo on jest taki sam jak ty, jak byłaś dzieckiem. Szkoda czasu na spanie, wszystko cię interesuje, musisz wziąć do ręki. A wiesz, mi się uruchamia taka szufladka, że okej, no dobra, skoro mojej siostry syn ma tam 15 miesięcy, za chwilę się urodziła moja siostra, to skoro ja byłam takim absorpcyjnym dzieckiem, no to przecież nie poświęcali mi tyle czasu, nie? I wiesz, i tu fajnie, bo poprawiasz sobie relacje z matką, a z drugiej strony jedziesz na terapię w środę i po prostu grzebiesz w tym, tak? Bo dlaczego cię to nadal tak uruchamia? No dużo czasu jeszcze musi minąć, ale... no ale minie.
Zastanawiamy ta Wigilia, bo to bardzo silny wyzwalacz będzie, nie? To spotkanie. Masz jakiś plan na to? Bo to za kilka dni.
Mam taki plan, że w każdej chwili mogę wyjść. Jeżeli się źle będę czuła, to po prostu pojadę, nie? No co prawda, no jadę tam 3 godziny samochodem, ale no ja muszę zadbać też o siebie. Ale wiesz co, ja miałam duży dylemat, co mam zrobić. Czy mam zostać w Warszawie? Ale wiem, że wtedy pojawiłoby się, wiesz, przeglądanie tego idealnego świata na tym Instagramie i tych wspaniałych wigilii rodzinnych na pokaz, a bycie samotną. Siedzenia samej, nie? Z kotami w domu.
No właśnie, jak ze zbudowaniem w ogóle jakichś takich bliższych relacji, związków?
Nie ma związków. Przez rok miałam zakaz.
A jak było w trakcie, też w kontekście tego całego...
U mnie, ja nie byłam nigdy w jakimś poważnym związku. U mnie był takim problemem to, że ja wchodziłam w relacje z żonatymi mężczyznami. Dużą krzywdę zrobił mi mężczyzna, gdy miałam 17 lat, żonaty, ode mnie z miasta, ponieważ on mnie traktował jak księżniczkę. On mi dał wszystko, czego ja nie miałam. Czyli poczucie bezpieczeństwa, zainteresowanie, to, że ja się czułam dla kogoś ważna, to, że ktoś mi mówił, że mnie kocha, że mnie przytulał, że był na każde moje zawołanie, a po czym kopnął mnie w tyłek, tak? I jeszcze takie zapewnienia, pamiętam wtedy jechałam na studia i mówię, wiesz, to chyba nie jest dobry pomysł, żebyśmy to kontynuowali, no bo ja wyjadę, tak? Nie, ja cię nigdy nie zostawię, wiesz, no to wiesz, co to robi w dziewczynce, która ma wybrakowane podstawowe elementy, tak? No ja później wchodziłam jeszcze 2-3 razy w takie relacje. Był też długi okres.
To a teraz się po prostu boisz odrzucenia? To tak
wygląda? Wiesz co, ja zaczęłam chodzić na randki, co jest ciekawe. I mój terapeuta się śmieje, że po prostu, co on mi powie, że tam warto by było, żebym na czymś popracowała, to ja przychodzę za tydzień i mówię, no wiesz, Marek też ma na imię. Ja mówię, no Marek, no ale już zrobiłam to i Marek mówi, Boże, no ciebie po prostu puścić, no to, to robisz. Ale tak naprawdę jest lęk. Ja się strasznie boję i ja nie wiem, jak to ma wyglądać. To jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja, że jak ma wyglądać związek, bo wiesz, ja to od razu chcę jak najwięcej, tak? I teraz jakby też pracujemy nad tym, żebym ja sobie określiła, z kim ja bym chciała być, bo ja też nie wiem, czego chcę. No wiesz, mam też 35 lat i gdzieś tam jest taka ta duża potrzeba posiadania tej rodziny, gdzieś ona się też mi pojawia i zaczynam o tym myśleć, no ale z drugiej strony, wiesz, masz sytuację, że nie pijesz, no jednak żyjemy w takim kraju, gdzie no, picie jest na porządku dziennym i teraz, wiesz, jak ktoś podejdzie, ja pamiętam na przykład te wszystkie randki, że zawsze było wino, ale spotykałam się z chłopakiem i on akurat też był zwolennikiem niepicia. I wiesz, spędzasz 3-4 godziny przy herbacie z kimś rozmawiając i w ogóle on ci pokazuje, że kurde, może być fajnie i w ogóle jest super, nie? Także no nic na siłę, powoli. No zobaczymy, co będzie.
Dobrze, a porozmawiamy teraz trochę może o tym pójściu na terapię, nie? Bo masz postawiony biznes, który jest dochodowym biznesem, tak? Jesteś na swoim, zarabiasz fajne pieniądze. No i naturalny odruch, nawet jak się nie ma własnej firmy, jak się jest gdziekolwiek na etacie, to jest jak pójść do ośrodka, nie mam czasu, bo muszę pracować.
Tak, to u mnie
to
też
jest hamulec, który jest po prostu czasem nie do przejścia.
Wiesz co, u mnie się to pojawiło, ja tak jak mówiłam, w czerwcu trafiłam najpierw na detoks, później do ośrodka, ale w marcu pojawiły się pierwsze takie myśli, że coś muszę z tym zrobić. Bo to był taki pierwszy czas, gdzie ja się 3 dni nie zatrzymałam, bo tam miałam trochę problemów też w tej firmie. No nie chcę jakby tutaj o tym mówić. I też ktoś mi dał przyzwolenie na ćpanie. Bo ja, i wtedy, wiesz, jakby poszło 3 dni, nie wyszłam z domu, odwołane wizyty, nikt nie wie, co się dzieje. No ale przecież, no jak ja pójdę, skoro przecież ja mam firmę całą, tak? No co ja zrobię? Ale w pewnym momencie ja już doszłam do czegoś takiego, że mi już było wszystko jedno. I u mnie to było tak, że pojawiła się też osoba z mojego poprzedniego jakby życia. To kiedyś była moja szefowa, co jest ciekawe. I ona mi przyszła z pomocą. Bo ja już jakby chciałam to wszystko zamknąć, sprzedać, żeby mi dali wszyscy święty spokój. No pewnie wtedy zaćpałabym się i zachlała na śmierć. Ale ja już byłam tym wszystkim zmęczona. Ja już jak szłam do pracy, to już mi się tam nie chciało iść do tej pracy. No duży był też problem jakby z całym personelem, bo tam szefowa była najgorsza. Personel kółko własnej adoracji przeciwko szefowej, a też to było błędem, że zatrudniłam przyjaciółkę jako menadżera. Ona niestety nie miała do tego kompetencji, a ja siedząc całymi dniami w gabinecie, no nie wiedziałam, co się dzieje w mojej firmie. I też były właśnie takie hamulce, no przecież ja tego nie zostawię. I dopiero w momencie, kiedy ktoś dał mi poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę to zostawić, i tam było takie dobre podejście mnie, na zasadzie świętowałyśmy moje imieniny i następnego dnia od tej właśnie pracownicy jednej dostałam propozycję kroplówki. Ja mówię, że ja tego nie potrzebuję, bo ja się gorzej czułam.
Bo to było świętowanie normalnie.
No tak, bania. Tak, tak. Tylko że one myślały, że ja wtedy, bo już tam byliśmy w teatrze, i one myślały, że ja wtedy chodzę do łazienki i ćpam. A ja wtedy sobie wzięłam jedną, dwie kreskę przed wyjściem, a potem to już tylko piłam, tak? No, to, że 2 butelki prosecco wypiłam, to już nikt na to nie zwrócił uwagi, tylko myśleli, że ja chodzę po prostu, wiesz, nie do toalety, tylko ćpać. No i jeszcze wtedy na uczelni miałam, bo ja też na uczelni wykładam, znaczy teraz mam przerwę jakby ze względu na to, żeby nie wpaść na ten pracoholizm. I ona mi zaproponowała tą kroplówkę. No i nie wiem skąd załatwiła, ale przyjechał lekarz. I on mi wtedy powiedział, że no wie pani, no ale to takie odtrucie to nic nie da, nie? To już by trzeba było terapię. No i tak naprawdę w pracy zaczęły się pojawiać jakieś tematy właśnie odwyku.
I to był pierwszy taki moment, kiedy ktoś ci powiedział, że to jest tak?
Tak.
To, że to w tą stronę?
To pierwszy raz chyba ktoś tak wyciągnął do mnie rękę, wiesz? i jakby chciał mi pomóc. No i ile w tym było szczerości, bo tam się później trochę, pierwszy raz postawiałam komuś granicę po 5 miesiącach od powrotu z tego ośrodka, ale i było tak, że to było tam 11 czerwca, no to później 15 chyba jakieś święto, czy coś takiego.
No jest tam.
I ja się zgodziłam, że pójdę od tego święta, więc jeszcze ten poniedziałek, wtorek, środę pójdę do pracy, normalnie przyjmę pacjentów, ale w poniedziałek musiałam zadzwonić do ojca, że przyjdą papiery, ponieważ trzeba zrobić prokurę w spółce. A wtedy jeszcze z ojcem miałam te udziały. I ja się tak rozkleiłam, że przyjechałam do pracy, płakałam i tylko jedno pytanie było, czy da pani radę pracować, czy jedziemy dzisiaj. Jedziemy dzisiaj. No i był jedno miejsce, to tam pani Ola powiedziała, że ona mnie nie zostawi, bo się po prostu o mnie boi, bo było, wiesz, dwóch facetów, to prywatne miejsce, nie? Pod Warszawą, dwóch facetów i mówi, nie, ona nie będzie tutaj spała. Jak ja tu zostanę i później na Wilanowie trafiłam na detoks. Tak naprawdę, wiesz, no mnie nie przywieziono w stanie agonalnym, że trzeba było leżeć na dole, tylko ja po prostu już byłam na górze, a przez to, że musiałam być 2 tygodnie czysta, żeby pojechać do ośrodka, no to przez 2 tygodnie byłam tam, nie? I nawet nie pozwolono mi pojechać do domu się spakować, tylko to wszystko było robione zdalnie. No i do Szklarskiej na 6 tygodni.
A jak sobie z lękiem radziłaś wtedy?
Wiesz co, ja wtedy nie miałam lęków. Ja byłam osobą, która cały czas była w czymś. Ja wszystkiego potrzebowałam więcej, szybciej.
No pisałaś coś takiego, że tak. Tworzycie, to był taki pęd, nie?
Tak,
moje życie... Cały czas stosowałaś ta praca, to wszystko, tak, ja byłam hazard, takim, kokaina.
Takim bardzo mocno przebodźcowana byłam, bardzo mocno. Wszystko mnie nudziło. Potrzebowałam, wiesz, jak na wakacje, no to już najlepiej gdzieś na drugi koniec. Jak hotel, to coraz lepszy, nie? I w pewnym momencie, jak pracy, no to wiesz, jak najwięcej na siebie wrzucić. Ja nie wiedziałam, co mam tam ze sobą zrobić w tym ośrodku. I było takie boisko do, to jest też ciekawa historia, było takie boisko do siatkówki, gdzie graliśmy w siatkówkę wieczorem. No i że nie było co ze sobą robić w te przerwy, no to zebrałam ekipę i poszliśmy przehakać całe to boisko, bo nie było widać, gdzie jest linia. I pamiętam, terapeuta dał mi takie zadanie, że ja mam leżeć 2 razy dziennie na trawie przez 15 minut i patrzeć w chmury i nic nie robić.
Aha.
I ja nie byłam w stanie leżeć 2 razy dziennie, a leżałam raz dziennie. To doprowadzało mnie do tego, że ja po prostu, wiesz, widząc te chmury, które były różnego rodzaju kształtami, jaśniejsze, ciemniejsze, miałam lęki, że one na mnie spadną i mi się coś stanie i pójdzie do jakiejś zagłady.
Mhm.
Więc wtedy jeszcze nie rozumiałam, przed czym ja uciekam. Ja dopiero gdzieś tak po roku abstynencji zaczęłam widzieć, że ja się wszystkiego boję. Że ja się boję facetów, że ja się boję kobiet, że ja się boję nowych rzeczy. I pamiętam też ten moment, jak wyszłam z kołowrotka.
Brzmi dosyć abstrakcyjnie, jeśli się bierze pod uwagę historię kobiety, która zostawiła korporację i ciepłą posadkę po prostu tak na etacie i poszła robić swój biznes, nie?
Ale ty też zrobiłam w nałogu, czymś, nie?
Co?
Ja to w nałogu też zrobiłam.
No.
I z jednej strony się cieszę.
Ja tego nie podważam, bo ja tą lękową naturę w sobie odkrywam każdego dnia dzisiaj, nie? Po tylu latach. Więc no, ja wiem, o co chodzi.
No, lęki to największe były przed rodzicami, tak? Bo wiesz, nawet było coś takiego, że ja chciałam pojechać odwiedzić grób babci, ale miałam takie poczucie, że mogę matkę spotkać, więc nie pojadę.
Mhm.
Albo, bo mam też charakterystyczny samochód, że ktoś powie mojej matce, że ja byłam i ona mi zrobi awanturę, że ja byłam i się z nią nie zobaczyła.
Czyli lęki plus poczucie winy do tego jeszcze. Takie.
Tak, no to bardzo mocno u mnie gdzieś tam tkwiło. Idealne pożywienie dla nałogu.
Zajebiste.
Albo też na przykład miałam coś takiego w pracy, że wiesz, jak idziesz do lekarza i lekarz ci przepisze receptę i wracasz do niego za 3 tygodnie i mówisz, nie pomogło, to lekarz ma to gdzieś i pisze ci następny lek. A ja miałam takie poczucie, że co się stanie, jak ja komuś nie pomogę. Co się stanie i wiesz, no to tak sobie karmiłam to wszystko.
Perfekcjonizm, nie? Że musisz robić wszystko idealnie.
To też bardzo mocno wypracowane.
Taka nieumiejętność pozwolenia sobie też na robienie błędów, nie?
Tak. I nie mogłam się nigdy nudzić, bo jak się nudzisz, to jest to strata czasu. Przecież możesz w tym czasie coś zrobić. Wszędzie na ostatnią chwilę. No bo to jest, to wiesz, te szybkie emocje takie, nie? Że czy zdąży, czy nie zdąży, tutaj to, tu trzeba przejechać szybko.
Nikt a dzisiaj ten świat jeszcze w ogóle nam podsuwa, nie? Bo tutaj telefon, tu komputer, tych bodźców można sobie napakować do głowy masę całą. No właśnie jak, powiedz mi, się nauczyć leżeć na tym trawniku, nie? I patrzeć w to niebo.
To jest
prowadząc
bardzo...
biznes i będąc to, mając taką naturę, no, żeby ciągle coś się działo.
No to powiem ci, że jak ja, jakby moje też podejście, jak jechałam do ośrodka, to doszłam do wniosku, że skoro ja nie umiem zarządzać swoim życiem i doszłam tam, gdzie doszłam, to czas najwyższy oddać się komuś, kto się na tym zna i kto mnie poprowadzi. I od pierwszych dni moje zdrowienie i moja trzeźwość była dla mnie priorytetem. Ja całe swoje życie ustawiłam pod swoją trzeźwość. Czyli jak robiłam sobie grafik pracy, to w pierwszej kolejności były terapie wpisane, czyli terapia grupowa, terapia indywidualna. Potem tam ten taki kalendarz najpierw wprowadziłam z tymi trzema takimi kolorami, co jest z pracy, co ważne, a co jest ze zdrowieniem. I wiedziałam, że nie mogę przekroczyć pewnych granic, typu mocno ustawione zasady, praca od 10 do 16, wcześniej było tam 6 pacjentów, 5, 6, później już tylko 5, teraz już tylko 4, bo już zaczynam być zmęczona psychicznie. I jak tylko na przykład przychodziła mi myśl, bo na przykład nie wiem, przyjechała pacjentka z drugiego końca Polski i nie było gdzie jej wpisać na zabieg, no to ona mówi, może w sobotę. A ja mówię, o kurde, może bym przyjęła, ale za chwilę mówię, wie pani co, no nie mogę, bo to są moje zasady. Jak ja złamię tą zasadę, no to ja wpadam znowu w ten pracoholizm i w te przestawianie tych granic coraz dalej. Więc to była taka najważniejsza rzecz, nie? Druga rzecz, mówię, to zdrowienie. Ja też miałam zaplanowane, że no, bo wyszłam w sierpniu, że na święta i Sylwestra jadę do ośrodka na 2 tygodnie. Już klepnięty termin i po prostu pojechałam, żeby też te święta dla mnie trudne, tak? No bo gdzie ja pojadę? Co ja z sobą zrobię? Wiesz, faceta nie mam, swojej rodziny nie mam, no do rodziców no nie bardzo. No więc ten ośrodek, nie? Poza tym ja mam też urodziny we Wigilię, Sylwester, no to wiesz, takie bardzo mocne, silne wyzwalacze. Więc pojechałam tam, gdzie jest bezpiecznie. No, skupiłam wątek.
Skupiłaś wątek.
Bo sobie daję przestrzeń na to. To też jest właśnie ciekawe, no. Bo ja wcześniej sobie nie dawałam na to przestrzeni. I nie dawałam sobie przestrzeni na to, że mogę zapomnieć, o czym ja mówię. Albo no, mogę dobrze. Zapomnieć jakieś myśli, tak?
Łatwiej to tolerować u kogoś niż u siebie, nie? Mhm. Jak się ma taką naturę. A to, że mi powiedziałeś, że się zajmiemy moimi włosami, to nie było z tego kawałka, że pracoholizm właśnie, że tak znowu?
Nie, no bo ja ciebie wyślę do moich dziewczyn najpierw, aha, tak? Okay. Ale jesteśmy w stanie to zrobić. Dobrze. Jak ci na tym zależy, to jestem w stanie
nie
ci pomóc.
Nie jestem pewien.
Ale dużo pracy przed tobą, to trzeba w domu robić.
Tym bardziej. Zostawmy moje włosy. One już miały swój czas pewnie. Ja chyba wszystko, jeśli o mnie chodzi. Nie wiem, czy mam jakieś pytanie. Może ty masz coś, o czym nie powiedziałaś ważnym?
No myślę, że w życiu musi się dużo rzeczy wydarzyć, żeby się zdarzyło coś dobrego. I czy ja żałuję na przykład tego, że byłam w nałogu? W bardzo duży sposób, jakby w dużej części tak, ale w dużej części też nie, no bo ja do czegoś w życiu też doszłam i dzisiaj mam ten komfort, że mam do czego wrócić, bo nie przechlałam tego, nie przećpałam tego. Ja zawsze też zazdrościłam na przykład osobom, jak będąc na terapii, które wiesz, mają dzieci, mężów, a ty tego nie masz i słyszysz na przykład też od ludzi, albo ty jesteś strasznie taka samotna, nie? A myślisz sobie, no dobra, no ale ty masz rodzinę, dzieci i robisz im krzywdę. Więc trochę się cieszę, że nie było tam tych osób takich bardzo dla mnie ważnych, których skrzywdziłam. No bo moi rodzice to za bardzo tam nie wiedzieli o tym nałogu. No dobra, no piję, tam nic się nie dzieje, póki nie trzeba jej zbierać, wiesz, z obitą twarzą nie wylądowuje gdzieś tam w szpitalu. No ale cieszę się, że mam do czego wrócić i że mam teraz cudownych ludzi, że mam cudowną panią dyrektor, która zajmuje się personelem. Czyli jakby bardzo dużo stresu mi odchodzi, że ja zajmuję się tylko pacjentami, gabinetem, tam Instagramem i cały dzień mojej pracy kończy się w 8 godzinach i mam czas dla siebie. I dużo rzeczy robię dla siebie. Nauczyłam się być w ciszy. Gdzie wcześniej dla mnie to było nie do pomyślenia, wiesz, telewizor musiał grać, radio, a dzisiaj uwielbiam siedzieć w ciszy. I czasami po prostu brakuje mi takiego czegoś, że ja mogę zostać ze swoimi myślami i z samą sobą, nie? Więc super jest trzeźwienie. Jest zupełnie inne życie. I też jakby pamiętam taki moment, gdzie ja już się jakby... Moje całe życie to był taki pęd, nie? Taki pójście za czymś, żeby być kimś, żeby być zauważonym, żeby być docenioną, żeby ktoś cię kochał. I w pewnym momencie teoretycznie dochodzisz do tego szczytu, ale tam nic innego nie ma. Tam nie ma szczęścia, radości, miłości, akceptacji. No i to był chyba też taki przełomowy moment, że dopiero jakby na terapii zrozumiałam, że dopóki ja siebie sama nie pokocham, nie zaakceptuję i nie dam sobie tego, czego nie dostałam, to nic się nie zmieni. Także zdrowienie dla mnie jest numerem jeden, a cała reszta się później ułoży.
I niech tak zostanie, tu postawimy kropkę. Ja dziękuję, to był ostatni program w tym roku. Wszystko na to wskazuje. Emitujemy go 19 grudnia, jest wtorek. I są święta, nowy rok, więc ja może tylko tak powiem wszystkiego najlepszego oczywiście. Każdemu z was życzę tak naprawdę, żebyście na siebie uważali, bo to jest okres, który potrafi być piękny, ale jest, wiem to po sobie, bardzo ryzykowny. Dużo wyzwalaczy, dużo trudnych też skomplikowanych relacji, emocji może być. Więc oby do siego roku, żebyśmy dotrwali w komplecie wszyscy. Dziękuję, do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.